Dzień dobry, jest poniedziałek, program Ludzie i Pieniądze. W studio Radia Gdańsk Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ Solidarność, Zbigniew Jarecki, szef Kaszubskiego Związku Pracodawców oraz Izabela Grajek, przedsiębiorca z Spin PR. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Zakupy w internecie zrobione już, czy jeszcze nie kupowaliście dzisiaj Państwo nic od rana? Przypomnę, dzisiaj tak zwany cyberponiedziałek, czyli dogrywka po czarnym piątku. Zobaczcie Państwo nawet, jak to brzmi, cyberponiedziałek po czarnym piątku, czyli akcja marketingowa, która dzisiaj wspiera zakupy w internecie. Kupujecie Państwo w internecie, kupicie coś dzisiaj, czy jesteście odporni na takie modowe
oczywiście,
działania?
Oczywiście, że kupujemy w internecie, natomiast tu trzeba wielkiej dyscypliny przy tym zalewie promocji różnych okazji. Nagle się okazuje, że kupujemy coś, co nam jest kompletnie niepotrzebne, także kupować wtedy, kiedy trzeba, dużo dyscypliny i wtedy będzie dobrze.
Ja jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o takie zakupy. Miałem kilka koleżanek i kolegów, którzy mieli kłopoty, że tak powiem, z tym, i staram się być bardzo pościągliwy, jeśli chodzi o takie raz zakupy i bieganie, a internet to również mogą być kłopoty. Mam przykre doświadczenia.
Ja sceptyczna nie jestem, kupuję dużo, myślę, że nawet więcej niż w sklepach stacjonarnych. Mało tego, kupuję na całym świecie, również w Chinach. A jeśli ktoś robi to z głową i tak jak powiedział tutaj któryś z panów, rozsądnie, to myślę, że wszystko jest dobrze, na pewno można zyskać finansowo.
Ostatni zakup internetowy mój to korki do wina. Robię bardzo dobre domowe wino i przez internet.
To oczywiście to nie znaczy, że w ogóle tego, to nie podoba mi się ta forma, bo nie możemy uciekać od nowoczesności. Ona wkracza do domów naszych z każdej strony i widzimy, że wzrasta mocno sprzedaż przez internet, szczególnie przez młodych, także myślę, że to jako reprezentant starszego pokolenia też powoli się do tego przyzwyczajamy i zaczynamy też w to wchodzić.
Także tutaj
to
taki ciekawy podział nam się zarysował w studio. Proszę zauważyć, panowie mówią, że trzeba pilnować, dyscyplina i tak dalej. Pani Iza przyznaje, że robi dużo zakupów. A proszę powiedzieć, w jaki sposób narzucić sobie taką dyscyplinę zakupów? Bardziej sobie odmawiać, tłumaczyć, co jest potrzebne, co jest niepotrzebne? Czy może jednak napędzać ten cyberponiedziałek, czarny piątek i inne akcje marketingowe? No wiadomo, że Polacy mnóstwo kupują właśnie przed końcem roku.
No to narzuca życie. Wychowując czwórkę dzieci, trzeba naprawdę mocno się pilnować, żeby racjonalnie wydawać pieniądze, i to przekłada się na wszystko, czy kupujemy przez internet, w sklepie, czy gdziekolwiek indziej, to zawsze ta ilość pieniędzy, którą mamy do wydania, jest tutaj punktem odniesienia, więc ta dyscyplina, jej uczymy się sami, życie na nas to wymusza.
Wbrew pozorom zakupy przez internet to jest oszczędność i wbrew pozorom to, o czym pan redaktor mówi, czyli czarne piątki, cyberponiedziałki. Jeśli ktoś zajmuje się, ja zajmuję się marketingiem na co dzień, to wie, że rok, kalendarz ma pewne swoje prawa i człowiek, który się tym zajmuje, z góry może przewidzieć, kiedy tych okazji, tak to powiedzmy, może się spodziewać. I jeśli to nie jest tak, że aha, okazja, kupuję, bo jest okazja, tylko czekam i kupię, bo będzie okazja, to myślę, że wbrew pozorom prowadzi to do oszczędności.
Na pewno takie wyprzedaże mają swoje plusy. Oczywiście magazyny, firmy opróżniają i tak dalej. Natomiast
szybkość przepływów gotówkowych wzrasta.
Tak. Natomiast trzeba mieć też i na to czasu, żeby śledzić, co tu można, gdzie można. Ja nie mam takiego czasu, żeby biegać po galeriach, po sklepach dużych i patrzeć, gdzie mogę coś kupić. Kupuję, kiedy mam potrzebę i kiedy jest okazja.
A proszę powiedzieć, czy Państwo nie czujecie takiego nadmiaru tych okazji? Bo z jednej strony mówi się, że są właśnie kreowane takie czarny piątek, cyberponiedziałek. Z drugiej strony takie sympatyczne może skądinąd święto, to jak walentynki, ale tak naprawdę już są wyliczenia, ile przy okazji tych walentynek wydajemy na różne gadżety z tym związane, niekoniecznie właśnie na co dzień potrzebne. Tak samo wokół Halloween, to są różne dyskusje wokół Halloween, ale tam też pojawia się przemysł, maski, dynie i tak dalej. Czy to tak naprawdę nadal będzie skuteczne? Już tych pretekstów sztucznych trochę do wydawania pieniędzy jest tyle. Dlaczego część społeczeństwa, nie tylko w Polsce oczywiście, cały czas na takie fikcyjne preteksty do robienia zakupów się łapie?
No to raczej powinno być pytanie do fachowców i to z dziedziny medycyny, psychologii i socjologii.
Ale obserwujecie
takie,
państwo.
Oczywiście, skąd się takie zachowania biorą. Dyscyplina tutaj jest bardzo ważna, bo pozwala racjonalnie i na chłodno spojrzeć. Nieraz nie dać się oszukać, bo wiele z tych promocji to są pewnie marginalne zdarzenia, ale zdarzają się takie promocje, które są po prostu oszukańcze i raczej wpuszczają nas w maliny niż dają jakąś korzyść. Ale to nic złego. To nie jest promocja nie jest kategorią moralną i robienie zakupów nie jest kategorią moralną. Nie jest ani dobra, ani zła. To jest tylko kwestia, jak my z tego korzystamy. Jak z wielu innych rzeczy, internetu czy wielu nowinek innych.
Te nowinki, które tam na przykład Halloween... Ja jestem za. Młodzież szczególnie ogląda, ma możliwość podpatrywania, co się na świecie dzieje. Jeśli brakuje tego typu imprez, czy tego typu zdarzeń, to, no, to z tego korzysta. Myślę, że to jest pozytywne. Natomiast racjonalnie trzeba do tego wszystkiego podchodzić, spokojem. Nie przeszkadzać, jeśli to jest i się przyjmuje, dlaczego nie?
A pani Izo, ile takich trochę fikcyjnych, czy lekko sztucznych pretekstów do zakupów można wsadzić na przykład w jednym miesiącu, żeby to jeszcze działało?
No prawda jest taka, że to nie jest ograniczona liczba i takich okazji wytworzyć można nieskończoną ilość. Dlatego,
to zbiór wzajemnie przemienny.
Tak, proszę pamiętać, że dzisiaj, kiedy świat się globalizuje, jakby te kultury też się troszkę mieszają i Halloween przecież to nie jest polskie święto, tak? Walentynki też przyszły do nas ze Stanów Zjednoczonych. Oni w ogóle w tym konsumpcjonizmie są tak daleko, że my nawet nie mamy namiastki ich konsumpcjonizmu, bo ja miałam okazję kilkakrotnie być w Stanach podczas ich wyprzedaży, no to naprawdę nam jeszcze do tego jest bardzo daleko. Inną prawdą jest to, że w Stanach Zjednoczonych poziom rabatów takiej wyprzedaży w okresie stycznia-lutego sięga naprawdę, są rabaty do 80% dochodzące i wówczas no, to są szturmy na sklepy, no bo możecie sobie tylko panowie wyobrazić, jak się kupuje telewizor 80% taniej, a tak się tam kupuje. Dlatego, że te mody kreowane są w zasadzie z dnia na dzień. Z dnia na dzień są kreowane mody na nowy design, na jakieś nowe gadżety. Nie wiem, jeszcze 10 lat temu, czy 5 lat temu, czy 4 lata temu nikt nie pomyślałby, że będzie kupował drona dzieciom na święta, a dzisiaj to największy hit. Więc rzeczywiście trudno jest z tym wszystkim nie zwariować. Na pewno łatwiej jest... I tu jest jedyne takie niebezpieczeństwo, które ja widzę. Łatwiej jest do tego podchodzić nam dorosłym niż młodzieży i dzieciom. I tutaj rzeczywiście trzeba być czujnym i w bardzo świadomy sposób rodzicielskim, że tak powiem. To znaczy jednak tłumaczyć to dzieciom, jednak uczyć ich w jakiś sposób dysponowania swoimi funduszami. Czy to w sposób, nie wiem, rozsądnego kieszonkowego, czy ustalania wspólnie z dzieckiem tych planów zakupowych. Bo rzeczywiście czasami dochodzi do absurdów. Ja mam nawet dookoła siebie takie przykłady ludzi, którzy zarabiają bardzo skromnie, natomiast kupują dzieci buty za takie kwoty, za których ja bym sobie ich nie kupiła, nie wiem, 500-600 zł, bo oczekuje tego otoczenie. Tutaj myślę, jest gdzieś nasza wszystkich rola rodziców, mediów, żeby tłumaczyć. Natomiast no, nie uciekniemy przed tym. To cały świat tak funkcjonuje i tak jak mówię, u nas to jeszcze jest w miarę spokojne.
No i skoro napędza wzrost gospodarczy, to może w ograniczonym zakresie, tak żeby nie zwariować i utrzymać podstawową dyscyplinę, idźmy na te zakupy, a dzisiaj to nawet nie musimy daleko iść, bo możemy coś kupić w internecie, bo przypomnę, mamy cyber poniedziałek. W studio Radia Gdańsk Zbigniew Jarecki, Izabela Grajek i Marek Lewandowski, a my do dyskusji wrócimy po krótkiej przerwie reklamowej.
Reklama.
Ludzie i pieniądze w poniedziałek w Radiu Gdańsk. Skoro w poniedziałek to będzie więcej o pracy, więcej o podatkach i tak zwanej społecznej sferze naszej gospodarki. Najwięcej emocji w ostatnich dniach budziła kwestia tak zwanej kwoty wolnej od podatku, czyli różnych propozycji, które się pojawiały. Przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny uznał, że w obecnym, dotychczasowym kształcie ta kwota wolna od podatku była zbyt niska. Wynikało to między innymi z tego, że przez ostatnie 8 lat czy 9 lat ona nie była waloryzowana, czyli tak naprawdę podatki w Polsce rosły przez ten brak waloryzacji. W tej chwili jest to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, trzeba wdrożyć zmiany. No i pojawił się taki projekt, który zakłada, że być może kwota wolna od podatku znacząco wzrośnie dla osób o najniższych dochodach, natomiast te osoby o dochodach wyższych nie będą korzystały albo w ograniczonym zakresie będą korzystały z tej kwoty wolnej od podatku. Jak się Państwu ten projekt podoba?
Jeśli pozwolicie, zacznę ja, dlatego że...
Marek Lewandowski.
To był jeden z naszych postulatów i myśmy już dwa lata temu mówili o takim mechanizmie tak zwanej odwróconej progresji. A więc takiego mechanizmu, gdzie wraz ze wzrostem dochodów kwota wolna od podatku spada i odwrotnie. Skąd się bierze to 6600, bo to też warto, żebyśmy sobie uświadomili. To jest kwota pochodząca z minimum egzystencji. A więc kwota wyliczana przez Instytut Pracy i Polityki Społecznej, za którą można kupić koszyk usług i dóbr, z których nie można zrezygnować, poniżej których już dochodzi do fizycznej degradacji człowieka. A więc ktoś, kto nie zarobił na minimum egzystencji, nie można mu pobierać z tego podatku. I ta kwota w ciągu roku tego dochodu minimum egzystencji to jest właśnie 6600 zł.
Z tą argumentacją, którą przedstawił przed chwilą Marek Lewandowski, zgodził się Trybunał Konstytucyjny. Właśnie orzekł, że ta kwota, która uprawnia już do pobierania zasiłku z pomocy społecznej, bo to też się wiąże z zasiłkami z pomocy społecznej, nie można wówczas płacić podatku, jeżeli zarabia się mniej. Na to, ale ja prowokacyjnie spytam, ale może nie powinno być tak, że nawet jeżeli ktoś zarabia więcej, to powiedzmy od tych pierwszych 10 tysięcy czy pierwszych 20 tysięcy, dlaczego ja mam mieć mniejszą kwotę wolną od podatku niż ktoś, kto zarabia mniej ode mnie? Jednak do tej pory progresję podatkową rozumieliśmy tak, że do 30 tysięcy na przykład, czy tam do 85 tysięcy wszyscy płacimy tak samo, a kto przekroczył więcej, płaci więcej, ale tylko od nadwyżki.
Mamy dzisiaj dosyć trudny wybór, bo tych transferów socjalnych w ostatnim czasie mieliśmy sporo, chociażby 500+. I ja myślę, że docelowo tak to musi być. Docelowo kwota wolna od podatku powinna być kwotą dla wszystkich. Natomiast w tym konkretnym momencie, w tym konkretnym budżecie i nie najlepszym wzroście gospodarczym, myślę, że to jest bardzo rozsądne i sprawiedliwe rozwiązanie.
A ja tak nie uważam. Dlatego, że jako przedsiębiorca zastanawiam się, skąd się wziął nie najlepszy okres, o którym pan mówi, dlaczego gospodarka wyhamowała, jakie jeszcze obciążenia jesteśmy w stanie nałożyć na ludzi zarabiających. Ja użyję słowa dobrze, ale zaraz się z tego wytłumaczę. Dlatego, że najpierw były różne obietnice składane przez obecny rząd w kampanii wyborczej i to były obietnice podniesienia kwoty wolnej od podatku. Potem z tego się wycofano. Teraz próbuje się nam, jak dla mnie, robić coś totalnie na łapu-capu. Dlatego, że jeśli zgodnie z tym, co jest proponowane, ten dobrze zarabiający, to jest osoba, która zarabia 7 tysięcy złotych brutto, to ja przepraszam, ale jest to śmieszne. To stawia nasz kraj, nie wiem, na czwartym miejscu od końca chyba, jeśli chodzi o wysokość kwoty wolnej od podatku, to po pierwsze. Po drugie, nakłada kolejne obciążenia na te osoby, które tak naprawdę przynoszą pieniądze do budżetu, czyli na przedsiębiorców. W największym stopniu na mikro i średnie przedsiębiorstwa rodzinne, dla których to są kolejne obciążenia już, jakie za sobą poszły przy zmianie tego rządu. I myślę, że nie tego się spodziewaliśmy i nie tego oczekujemy. I to wyhamowanie gospodarki, o którym pan mówi, właśnie z tego się bierze. I na pewno gospodarka nie ruszy, jeśli dalej będziemy największe obciążenia nakładać na te osoby, które do budżetu najwięcej wkładają.
Znaczy, jeżeli chodzi o spowolnienie gospodarki, to teorie są różne, czynników jest zapewne sporo, między innymi to, że teraz nie wydajemy pieniędzy europejskich, tak jest początek nowej perspektywy i to jest jeden z czynników. Inne zapewne też mają znaczenie, chociaż ciężko ocenić ich wpływ.
Duże znaczenie ma niepewność, a przedsiębiorcy są w nieustannej niepewności i myślę, że tego typu deklaracje, jakie teraz podają, tej pewności im nie dodają.
Cała ta dyskusja, jeśli chodzi o kwotę wolną, myślę, że zanadrzu gdzieś z tyłu głów spełnimy to, co Trybunał nam tutaj konstytucyjnie zakazał. Również spełnimy przyrzeczenia wyborcze, chociaż jak wiemy, one były pani
dalej idące.
Tak jest i szybko to zrobimy w najbliższym czasie, to na pewno się dzisiaj nie uda. To jest skutkiem tego, że budżet zaczyna trzeszczyć i opowiadanie dzisiaj, że myśmy przejęli budżet po poprzednikach, to już trochę się mija z celem, bo już ten budżet poprzedni poprzyjęto, przygotowany teraz, tu już sami pracujemy. Ja myślę, że tak, bo pytanie, dyskutujemy, czy równo dla wszystkich, czy promująca najbiedniejszych. Jakaś, myślę, że tutaj gradacja powinna być, natomiast trzeba dyskutować, czy to rozwarstwienie, jakie my mamy, bo mamy takie rozwarstwienie, to poszło, że mamy dobrze zarabiających i mamy szeroką rzeszę mało zarabiających. Tutaj poprawiło sytuację na pewno 500+. Natomiast trzeba dyskutować też, gdzie jest ten czynnik mobilizujący. Jeśli się będzie za dużo obciążało tych najbardziej zarabiających, to też będą się zastanawiali, czy warto.
Wspomniał pan redaktor. Co to jest najbardziej zarabiające, bo jeśli ktoś zarabia 7 tysięcy brutto, no to umówmy się, no to nie jest żadna rewelacyjna pensja.
I te bulgi, jak przewiduje się, że przy zarobkach 127 do 130 tysięcy kwoty wolnej już by się kupiło.
Nie było,
tak. By jej nie było. Także to jest to dyskusja, jeśli chodzi, bo to nie da się niego powiązać z tego spowolnieniem gospodarczym. No jest przyczyn tutaj kilka. Mamy w tej chwili dane takie, że w biurach projektowych mniej jest zamówień, jeśli chodzi o projekty. Mamy firmy budowlane za trzeci kwartał, jak popatrzymy, to wśród upadających firm 50% dotyczy firm budowlanych i związanych z budownictwem.
Na rynku budowlanym jest bardzo trudna
inwestycje
sytuacja.
Inwestycje są zahamowane i opowiadanie przez pana prezesa Kaczyńskiego, winianie przedsiębiorców, już nie chcę tego w ogóle komentować, na przedsiębiorców liczy się atmosfera, to nie ja mam tutaj kontakt z różnymi firmami, mamy 150 firm w Kaszubskim Związku Pracodawców, dużo eksporterów, importerów, kontakty zagraniczne i kapitał zagraniczny, oni zwracają uwagę mocno, jaka jest sytuacja polityczna. Patrzą, czy Trybunał Konstytucyjny, jakich wyroków ja mam słuchać, czy Trybunału Konstytucyjnego, czy wyroków sądu i tak dalej, to jest, czy rządowych ustaleń, oni na to patrzą, wstrzymują się po prostu. Nasi koledzy mówią, słuchajcie, ci miałem plany takie z udziałem kontrahentów zagranicznych, ale wstrzymują.
Odroczone w czasie, tak?
Tak. A drugi czynnik to jest po prostu przejęcie w urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, tam gdzie się i w ministerstwach ekipa przyszła nowa, nienauczeni, niektórzy uczą się w tej chwili, odwlekane są przetargi na te rządowe przede wszystkim inwestycje i też one są odsunięte w czasie i to spowodowało dołek, to się nie da rozgraniczyć.
Chociaż tutaj akurat w urzędach marszałkowskich zmiany nie było, a główna kwota dotacji europejskich dzielona jest w urzędach marszałkowskich.
Ale przez ministerstwo to idzie dużo i
tak,
tam jest powstrzymywane, bo urzędy marszałkowskie od ministerstw to przecież dostają, tam jest to podzielone, ale stamtąd wiele też idzie i to jest uzgadnianych. Nie da się tego tutaj oddać. I teraz tutaj wracają do pytania równa dla wszystkich, czy próbujący. Ja myślę, jakaś gradacja jest potrzebna, że ci więcej trochę, mniejsze, ale natomiast na dzisiejszy, jeśli to się to stanie, to praktycznie ci, co mało zarabiają, nic na tym nie zyskają, bo i tak tą wolną kwotę tutaj mają. Także tu się niewiele zmieni. Nie?
Ktoś już to wyliczył, bo tak. Premier Morawiecki twierdzi, że 3 miliony ludzi zyska. Tymczasem bez względu, czy to będzie 6,6 czy 11, okazuje się, że żeby w ogóle cokolwiek zyskać, należy albo w ogóle nie pracować, albo pracować pół roku, bo już ktoś, kto przepracuje 7 miesięcy, będzie zarabiał więcej, więc to jest jakaś fikcja literacka. Zyskają tak naprawdę bezrobotni.
Ewentualnie natomiast osoby pracujące absolutnie dorywczo.
Studenci na przykład. Natomiast no tak czy siak jest to trochę na łapu-capu, jest to totalna fikcja literacka, która niczego nie zmienia i myślę, że nie tego się spodziewaliśmy i nie to było deklarowane przez rząd w wyborach.
I teraz państwo zobaczcie, dzisiaj do końca miesiąca muszą być przyjęte ustawy i dzisiaj Senat się pewnie zbierze wieczorem,
na łapu capu,
przez nocy będą przyjęte na kolanach znowu ustawy, Sejm to klepnie pewnie jutro czy pojutrze. Czy tak ma wyglądać prawo, czy tak mają przedsiębiorcy patrzeć i społeczeństwo na to?
No niestety tempo uchwalania prawa, co za tym idzie, jakość tego prawa od lat jest naszym bardzo, bardzo dużym problemem i chyba byśmy chcieli, żeby to się wreszcie troszeczkę zmieniło. Ja mam dla państwa dwie informacje. Po pierwsze mamy doniesienia o kolizji na A1, kierunek Gdańsk, około 123 km przed Gdańskiem. Po drugie mamy kolizję na ulicy Hawla w kierunku Gdańska na wiadukcie przy Armii Krajowej na Chełmie. Przypomnę poniedziałkowe wydanie programu Ludzie i Pieniądze. W naszym studio Zbigniew Jarecki, Marek Lewandowski i Izabela Grajek. A my do dyskusji wrócimy za kilka minut. Program Ludzie i Pieniądze. Wracamy do studia Radia Gdańsk, a w studio Zbigniew Jarecki, Kaszubski Związek Pracodawców, Marek Lewandowski, Rzecznik Solidarności, Izabela Grajek, Spin PR, przedsiębiorca. Mamy SMS-a od pana Daniela. Wyższy podatek, ale i wyższe wynagrodzenie. Wtedy jestem za, napisał pan Daniel. A jak państwo uważacie, czy system podatkowy powinien uwzględniać to, że osoba zarabiająca więcej powinna mieć mniejszą kwotę wolną od podatku, czy, ale też może macie państwo inne uwagi związane z podatkami osobistymi. Przypomnę nasz numer SMS-owy 603-0606-06. Czekamy na państwa głosy. Pytanie do Marka Lewandowskiego. Wśród różnych pomysłów związanych z reformą podatkową, między innymi PIT-u, czy przede wszystkim PIT-u, pojawiają się czasami takie głosy, że dużą oszczędnością czy zyskiem dla budżetu byłaby rezygnacja z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków. Przypomnijmy, od początku istnienia systemu podatkowego taka możliwość istnieje. Jak Solidarność by się odniosła do takiego projektu, gdyby taki poważny projekt kończący możliwość tego wspólnego opodatkowania się pojawił?
Sądzę, że nikt poważny takiego projektu nie złoży, a różne głosy idące z wewnątrz rządu czy różnych ministrów na razie traktowałbym mniej poważnie, bo mieliśmy już wiele przykładów różnych takich wypowiedzi, a potem decyzja rządu była zupełnie inna i nagle się okazywało, że to byłaby czcza dyskusja. Powiedzmy sobie wprost, zlikwidowanie tej możliwości to jest znaczące podniesienie podatków, ale też jest pewna nielogiczność, bo jeżeli w przypadku na przykład 500+, nie podchodzimy indywidualnie do konkretnego człowieka, tylko mówimy o gospodarstwie domowym,
o rodzinie,
to tutaj wprowadzając takie rozwiązanie, czy likwidując tą możliwość, idziemy dokładnie w przeciwnym kierunku, a więc nie bierzemy pod uwagę gospodarstwa domowego, rodziny, tylko znowu zaczynamy rozdzielać, więc tu, gdzie by pasowało, to łączymy, tu, gdzie by pasowało, rozdzielamy, ale tak naprawdę prowadziłoby to do podnoszenia podatków. A podatki w Polsce przez ostatnie lata rosły dosyć znacząco i nie powinny rosnąć. One powinny być jak najniższe i powinny być jak najprostsze. I tak naprawdę to, co pani Iza powiedziała, jest niezwykle ważne. No. 7 tysięcy jest uważane za dobry zarobek. To zobaczcie,
brutto.
Jeżeli... Brutto, tak. To zobaczcie, jeżeli my w 98% jesteśmy w pierwszym progu podatkowym, jak biednym społeczeństwem jesteśmy. I to 500+ też pokazało, jeżeli 1 600 000 dzieci, jedynaków dostało świadczenie, czyli było poniżej tego progu minimum socjalnego, no to zobaczcie, jak ogromna skala biedy jest u nas. I tak, tu musi zdecydować gospodarka. Tu, teraz jest czas na pracodawców. I zarówno w Radzie Dialogu, szefem Rady Dialogu jest pani Henryka Bochniarz. I ten plan Morawieckiego i ta konstytucja dla biznesu, nam jest ją trochę ciężko ocenić. My reprezentujemy pracowników, patrzymy trochę z innej perspektywy, ale jeżeli nie przebijemy jako gospodarka tego szklanego sufitu, nie przejdziemy do bardziej innowacyjnej gospodarki, nie będziemy mieli więcej firm rodzimych, takich jak na przykład Solaris, który jest świetnym przykładem od zera własnego know-how, który robi piękną ekspansję na całym świecie, To będziemy dalej mówić o jakichś dziwnych montowniach, niskopłatnych stanowiskach pracy, o elastyczności, o zdrowych, dyspozycyjnych pracownikach, a nie będziemy się rozwijać jako nowoczesna gospodarka.
I doszliśmy do tego samego. Jak widać, związkowcy i przedsiębiorcy doszli do tego.
Bo to jest...
Się dogadują.
Ja ciągle powtarzam. Nam zależy na zdrowych, silnych pracodawcach. My nie jesteśmy po dwóch stronach barykady. Tam, gdzie są organizacje Solidarności, w 90% prowadzimy dialog dla dobra firmy, jesteśmy partnerami i szczególnie w trudnych sytuacjach jesteśmy dla pracodawcy bardzo ważnym sojusznikiem w przeprowadzaniu firmy przez ciężkie czasy. Zwolnienia grupowe, no to jest coś, co ja sam uczestniczyłem przy zwolnieniu w stoczni 600 pracowników. To było strasznie ciężkie przeżycie, ale musieliśmy razem z pracodawcą współpracować, żeby w ogóle firmę uratować, więc takich przypadków jest bardzo dużo i to nie jest tak, że my jesteśmy, nie wiem, za wzrostem podatków, za dociskaniem pracodawców. To jest jakaś totalna bzdura.
Faktem jest, że w kosztach firm, jeśli chodzi, porównuje się Unię Europejską, to płace w tych kosztach Polska jest na szarym końcu. Tak to na dzisiaj wygląda. I wynik wyborów ostatnich, i to nie tylko u nas, bo to trzeba szerzej na świat spojrzeć, w Ameryce podobnie, to rozwarstwienie poszło chyba za daleko. I teraz kapitał światowy, on nie ma praktycznie żadne państwo nad tym nie panuje i sobie gra na świecie jak chce. Po giełdach, po całym świecie i tutaj nie ma możliwości.
Zresztą co jest, panie prezesie, zaprzeczeniem za dużo, tak. Kapitalizmu, nie? Tak naprawdę. I to tutaj, nie ma nic wspólnego z wolnym rynkiem.
Także zresztą to widać, bo tendencja jest taka, że w ostatnich miesiącach jednak to wynagrodzenie średnie, patrząc powoli, wzrasta. Tak. I jest to chyba to wynik wyborów, o to świadczy oczekiwanie, bo nie wiem, jakby tak pytał po głosowaniu ostatnim, czy wszyscy byli i głosowali za PiS-em, kochali ten PiS i dlatego głosowali na Kukiza, na PiS i tak dalej. Głosowanie według mnie to było przeciw temu, co było. Trochę się społeczeństwo zbuntowało i trzeba wyciągnąć z tego wnioski, no co tu dużo gadać. Rozwarstwienie poszło na świecie bardzo mocno, coraz mniejsza grupa ma coraz więcej i to chyba u nas w podobnym kierunku idziemy. Myślę, że to wyniki wyborów świadczy, że trzeba się zatrzymać trochę, przeanalizować, dlaczego tak jest, że ten program 500+, i to przed chwilą kolega tu mówił, to pokazuje, że tak powiem, szerokie warstwy społeczeństwa mają za niskie wynagrodzenia, za mało zarabiają. To oczywiście wśród przedsiębiorców różne przecież dyskusje wywołuje, ale faktem na dzisiaj jest tak, że średnia płaca wzrasta i na pewno siła nabywcza będzie społeczeństwa wyższa. Oni pójdą do sklepów kupować, wydawać. Także to musi napędzać gospodarkę.
Żeby zilustrować to, o czym mówią nasi goście, są takie dane makroekonomiczne bardzo ciekawe, że średnia dla państw Unii Europejskiej to jest taki wskaźnik, ile płace stanowią w PKB, to jest 55-56%. W Polsce to jest niestety na poziomie około 40%.
Jesteśmy na końcu.
Czyli rzeczywiście jakby te płace mają mniejszy wpływ, czy mniejszy procent PKB stanowią. A wracając do pytania, które zadałem przed chwilą związkowcowi, a państwu takie rozwiązanie, żeby skończyć ze wspólnym opodatkowaniem małżonków jako przedsiębiorców, czy dla firm to by było neutralne, czy uważacie państwo jednak, że z przyczyn społecznych nie możemy w taką stronę iść?
Panie redaktorze, to jest w ogóle demagogia. Dlatego, że mamy dzisiaj 28 listopada. Od 1 grudnia powinniśmy mieć prawo. Zostały nam 2 dni. Nie mamy prawa, więc mówimy cokolwiek i patrzymy, co ludzie na to. Tak? I tak trochę sobie posądujemy. A to, a tam. To oczywiście, że to jest bzdura. To jest absurd. Bo jeśli ten rząd mówi, że wspiera rodziny, no to ja przepraszam, ale ja tego wsparcia w tym ruchu nie widzę.
Nie widać, tak?
Jeśli ten rząd mówi, że...
To się pojawiają takie głosy. To nie jest oficjalny projekt.
Dobrze, natomiast... no to nawet nieoficjalnie.
Tak,
jeśli nieoficjalnie mówi się o wspieraniu oficjalnie mówi się o wspieraniu przedsiębiorców. Potem uznaje się, że kwota wolna od podatku to tak, ale no nie dla tych przedsiębiorców, bo jak ktoś ma 7 brutto, no to w zasadzie to już jest bogaty. Tylko ja po raz kolejny w tym studiu przypominam, że 7 brutto dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą to nie jest to samo, co 7 brutto na etacie. Z tego powodu, że to 7 brutto dla osoby prowadzącej, tak jak ja, działalność gospodarczą, to jest 7 brutto również na rozwój jego biznesu. Czyli na to, żeby tworzyć kolejne miejsca pracy. I bez wsparcia małych i średnich firm, które generują 25% PKB tego kraju i które są w większości firmami rodzinnymi, to się po prostu nie uda, bo te firmy nie są już w stanie przyjąć większych obciążeń najróżniejszych fiskalnych, bo ich jest przecież mnóstwo. W związku z tym nie są w stanie inwestować w rozwój własnych firm, nie są w stanie tworzyć miejsc pracy, nikt im tego nie ułatwia. Zatrudnienie człowieka w tym kraju bardzo dużo kosztuje i my się tym różnimy od Zachodu i dlatego ludzie zaczynają rozważać przeniesienie swojego biznesu, już poprzenosili, do Niemiec, Anglii, Irlandii, Czech, że tutaj nie mają do tego warunków.
Tak skokowo przybyło na naszych ulicach samochodów z czeskimi rejestracjami.
Jeśli my się zastanawiamy, dlaczego ta gospodarka hamuje. No hamuje dlatego, że ja do tej pory mogłam sobie rozliczyć leasing, wrzucić koszty leasingu w koszty funkcjonowania mojej firmy, a 4 dni po tym, jak premier Morawiecki ogłasza swoją Biblię dla przedsiębiorców, nagle pojawia się zapowiedź tego, że już tego nic zrobić nie będę mogła. Przecież to jest absurd.
Kolejny temat to taki, że oczywiście rząd sprzyja przedsiębiorcom, to taki, że obniżono z 19 na 15 CIT na mikroprzedsiębiorców.
Dla spółek.
Dla mikroprzedsiębiorców. Dla mikroprzedsiębiorców. A wśród tych mikroprzedsiębiorców 10% tylko jest na CIT-ie. Znaczy kolejne...
To w ogóle przepis.
Oczywiście.
No, wydmuszka.
Bo to są małe firmy do 9.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy. To 10% CIT-u tylko z mikroprzedsiębiorstw płaci.
Tak, ale to była zmiana związana z tym, że no, trzeba by zarejestrować spółkę po prostu, a nie działalność indywidualną.
Ale my kilka Państwo... dni temu w Gdańsku, przepraszam, jeszcze powiem, mieliśmy zjazd firm rodzinnych. No naprawdę, wystarczy pójść na taki zjazd i posłuchać, co mówią ludzie, którzy te firmy tworzą. Firmy wielopokoleniowe, firmy tworzące miejsca pracy dla seniorów, co też po raz kolejny podkreślam. Jeśli my dziś nie wiemy, co zrobić z seniorami, to ja mówię tak, dzisiaj seniorzy w większości pracują w firmach rodzinnych. Bo tam są z pokolenia na pokolenie w tych firmach.
I są bardziej szanowani.
No oczywiście. I jakby ja tego wsparcia dla mikro i średnich przedsiębiorstw nie widzę, a takie dokumenty jak Biblia Przedsiębiorców są dla
Konstytucja,
mnie...
Konstytucja.
Konstytucja, przepraszam. Są dla mnie pustym dokumentem. Bo za tym dokumentem nie idą żadne przepisy prawne, które przedsiębiorcom pomagają.
Będziemy się tym konkretnie.
No tu różni pracodawcy różnie to oceniają, tą konstytucję dla biznesu. Miałem okazję też być w radiu z pracodawcami, którzy uczestniczyli w tym kongresie w Rzeszowie. Więc opinie są bardzo różne i często przeciwne do państwa. Ja z większością się zgadzając, chciałbym jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie przesadzajcie z tymi wysokimi kosztami zatrudnienia polskiego pracownika. Jeszcze nie odnoście tego do Niemiec czy innych krajów zachodnich, gdzie rzekomo miałby być przeniesiony biznes. Bo w Polsce w kwotach globalnych zarabiamy 3, 4, 5-krotnie mniej, odnosząc się właśnie do Niemców. Nie mówmy o procentach, bo procenty od małych kwot to ciągle jest mała kwota. Mówmy o tym, ile euro zarabiają poszczególni pracownicy.
Ale na to też nakłada się jeszcze głębszy problem, czyli kwestia wydajności pracy. A ja zawsze podkreślam, proszę się nie obrażać, jak mówimy o niskiej wydajności w pracy, bo to nie znaczy, że Polak źle pracuje, bo Polak czasami bardzo szybko macha łopatą i robi to 3 razy szybciej niż Niemiec. Ale w związku z tym, że Niemiec to robi koparką, a Polak łopatą, to jak szybko nie będzie tą łopatą machał, to będzie to niska wydajność pracy.
Pan redaktor mówi o dwóch właśnie różnych rzeczach. Wydajności, produktywności. Wydajność jest po stronie pracownika, produktywność po stronie pracodawcy. I to też nie jest zawsze wina pracodawcy, żebyśmy mieli jasność.
Czasami uwarunkowań ogólnogospodarczych,
bo to jest kwestia kapitału, bardzo małego kapitału, który nasi pracodawcy ten... Ale jeżeli nie przebijemy tego właśnie szklanego sufitu, jeżeli nie zaczniemy się rozwijać jako innowacyjna gospodarka, to ciągle będziemy się tłuc o jakieś dziwne, drobne pieniądze, ciągle będziemy próbowali przelewać z jednego w drugie. Ja mam też ogromną pretensję do pracodawców, bo biorąc obiektywnie, pracodawcy, dzięki nim w ogóle funkcjonuje państwo. Bo nawet jak my, pracownicy, płacimy podatki, to przecież płacimy z tego, co zarobiliśmy. Czyli z tego biznesu, który oni zorganizowali, właściwie wychodzi wszystko. My jako pracownicy potrafiliśmy się zorganizować na tyle i stworzyć na tyle istotną siłę, że mamy przełożenie na funkcjonowanie tego państwa i wiele spraw pracowniczych udało nam się dzięki temu wygrać. Pracodawcy są zorganizowani na poziomie 2-2,5%. Są bardzo podzieleni, właśnie bardzo dużo mówią, bardzo dużo postulatów mają. Natomiast nie ma to przełożenia, no mam taki paradoks właśnie, nie? Kluczowa siła, która utrzymuje państwo, najważniejsza część gospodarki, pracodawcy, bez których w ogóle nie ma państwa, nic nie funkcjonuje, a z drugiej strony nie ma to przełożenia właśnie na jakieś dobre zorganizowanie się i wpływanie na tą gospodarkę i polityków tak, żeby ten biznes funkcjonował jak należy. My pracownicy potrafimy
tutaj jest
robić.
Drobne zaprzeczenie tej tezy, bo mamy szefa Kaszubskiego Związku Pracodawców, więc jest jakieś środowisko, które się dogadało. Natomiast oczywiście pan Marek Lewandowski ma rację, dlatego że poziom z organizacji przedsiębiorców jest bardzo niski, ale też powiedzmy szczerze, oczywiście uzwiązkowienie w Polsce jest wyższe, ale ono też nie przekracza 10%, tak?
Tak, no ale w tym kontekście jest 4-5-krotnie wyższe i jednak skutek tej naszej działalności
tak, ale
jest
minus,
mimo wszystko istotniejszy.
Oczywiście, natomiast minus jakby w dwie strony. Z jednej strony pracodawcy nie potrafią, z drugiej strony to uzwiązkowienie jest niewielkie. Państwo napisaliście do nas, dostaliśmy bardzo dużo SMS-ów i panie Marku, tu jest kilka takich złośliwości lekkich wobec pana. Czy nie uważa pan, że ci, którzy dostają 500 zł na pierwsze dziecko, duża część z nich tylko udaje biednych i samotnych rodziców? Sam znam wiele takich partnerek marynarzy, które dostają 500 zł na pierwsze dziecko, nie do końca świadcząc prawdę, czy poświadczając nieprawdę. A inny SMS, a może w Polsce ta bieda, ci, którzy żyją poniżej minimum socjalnego, to najczęściej jest tylko na papierze, a realnie to wygląda trochę inaczej.
Ja nie jestem w stanie tego ocenić, ale zgadzam się. Na pewno jest wiele przypadków, gdzie jest to nadużywane, wręcz możemy mówić o kradzieży. Natomiast jednak wyniki te już, które znamy, one są raczej pozytywne niż niepozytywne. Tutaj temu panu od SMS-a przytoczę tylko jeden z parametrów. Okazuje się, że bardzo dołują firmy pożyczkowe, te tak zwane lichwiarskie. I co się okazało? Okazało się, że najwięcej pożyczek było branych we wrześniu, jak dzieci szły do szkoły, i na zimę, jak trzeba było kupić opał. Co to świadczy o naszym społeczeństwie? Że jesteśmy odpowiedzialni za swoje dzieci. Nie chcemy je byle jak wysłać do szkoły i ryzyku, nie mając dostępu do normalnych usług finansowych, ryzykujemy, żeby tym dzieciom cokolwiek zapewnić i żeby w zimę ogrzać nasze domy czy mieszkania. To pokazuje, że to nie jest taka patologia czy mnelstwo, jak to powszechnie było podnoszone.
Tylko to realna bieda.
Tylko, że to jest właśnie ta realna bieda, mimo wszystko. Chociaż są takie przypadki, oczywiście, tu się zgadzam.
Dostaliśmy też SMS-a, to jest takie hasło, że tak powiem, narodowo-gospodarcze, a mianowicie jeden z naszych słuchaczy chciałby, żeby naszym hasłem przewodnim było Bóg, honor, ojczyzna i 10% podatek.
Także biblijna dziesięcina.
Dokładnie, ja do tej tak. biedy jeszcze na chwileczkę, że pewno nie, znaczy ja nie dyskutuję z tym, że są ludzie biedni w Polsce i ludzie, którym należy pomóc. Na przykład wiele osób starszych, które trafiły na pewną dziurę taką, tak dzisiaj takie osoby tam powiedzmy około 70, tak, które straciły na samej przemianie gospodarki w Polsce. Natomiast z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, to na pewno pan prezes mnie tutaj wesprze w tym,
może
że
ja
całe rzesze przedsiębiorców,
pani zakłada, że nie.
Całe rzesze przedsiębiorców poszukują gdzieś pracowników. Mówią, przyjdźcie, damy wam pracę, damy wam dobre warunki pracy, damy wam przyzwoite stawki godzinowe. I nie ma tych tłumów przed drzwiami.
To ja powiem
tyle. I rozdawanie pieniędzy nie jest najlepszym sposobem na dopingowanie ludzi do tego, by pracę podejmowali. Tu ja jestem przeciwna.
Ja powiem, co my robimy, jeśli chodzi o tych pracowników, bo jest to problem dość szeroki. Spójrzmy, myśmy zaproponowali, bo to w powiecie kartuskim generalnie działamy, zaproponowaliśmy taki system, jak jest w Niemczech. W Niemczech jest tak, że do każdego pracodawcy raz w roku przychodzi pracownik Urzędu Pracy i go pyta, kogo pan potrzebuje, jakie zawody w najbliższym roku, dwóch, trzech i tak dalej. I to od razu daje do komórek, które zajmują się oświatą i mówią, tu trzeba kształcić w takich zawodach i tak dalej. Myśmy zaproponowali w naszym urzędzie w Kartuzach, panie staroście, żeby też, no, chociażby te 200 firm na przykład. I pracownicy Urzędu Pracy zajdą do tych firm, będą wiedzieli, mamy takich, potrzebujemy takich w najbliższym czasie, roku, dwóch, trzech, ja będę inwestował, będę potrzebował takich. Spotkało się to z dużą krytyką, co my chcemy, my sobie, urzędników chcemy ganiać po firmach i tak dalej. Ale ja panu powiem dzisiaj, że jak pan zna firmę Stejko i jego prezesa z Czarnej Wody, oni, Niemcy są dzisiaj przygotowani na przyjęcie Ukraińców. Oni mają spisane od pracodawców, kogo będą potrzebowali. Oni już szkolą, przygotowują swoich ludzi, którzy będą Ukraińców szkolić, jak 1 stycznia Unia im wizy prawdopodobnie będzie bezwizowy ruch. Oni są na to przygotowani. Niestety nie możemy się przebić do urzędników z takimi formami pracy, które my tutaj proponujemy.
A przepraszam, gdyby weszły te nowe przepisy od 1 stycznia i Ukraińcy rzeczywiście mogli jeździć i do Niemiec, ale też do Francji, to jest szerszy problem, nie tylko polsko-niemiecki.
Oczywiście. Wyjadą od nas.
No właśnie, jest pytanie, czy bliskość...
Ale my dzisiaj mówimy, że pracy nie ma. Praca jest.
Ale właśnie, tak, przepraszam, no, ale czy ta tak. bliskość odległości i kultury zatrzyma Ukraińców u nas, czy nie jednak zatrzyma. Pojadą
chyba
do
tak.
Niemiec
chyba,
pracować?
Ja myślę, że w większości tak. Na pewno młodzi będą próbowali, ci co język znają i tak dalej. Bariera językowa jest jednak tu dużym tym hamulcem. Odległość i tak dalej. Sporo w tej chwili wokół...
Czyli lepiej wykształceni wyjadą do Niemiec,
pewnie
reszta
tak,
zostanie
tak
u
myślę.
Nas, tak?
Tak, myślę, że tak będzie. Natomiast nie obawiałbym się tego, że tam tłum pojedzie wszyscy. Jest to jednak odległości bliżej i tak dalej.
Sposób. Inne koszty utrzymania się.
Dokładnie
także.
Tak. I to będzie tutaj tym hamulcem, który to nie spowoduje do końca tak. Ja bym jeszcze może tutaj dorzucił, bo kolega mówi o tym, czemu pracodawcy nie potrafią się w jakiś sposób rzeszyć. No my mamy, jak pan widzi, 5 lat temu powstaliśmy, mamy 150 firm, w tej chwili zrzeszamy. Próbujemy te tematy takie wspólne dla nas tutaj razem ogarniać i rozmawiać, bo to podatki to nie tylko sfera urzędowa i na górze, ale na dole w gminach też się podatki ustala. Ustala się podatki od działalności gospodarczej, od środków transportowych i my próbujemy w ramach tych naszych możliwości tam na dole to razem grupowo to załatwiać. Myśmy potrafili, było duże rozwarstwienie, jeśli chodzi o podatki między gminami, na przykład w powiecie kartuskim. Potrafiliśmy naszymi działaniami spowodować, że te różnice są mniejsze w tej chwili i nauczyło to wójtów, burmistrzów i patrzeć. Ja nie mogę podwyższać, bo mi pouciekają firmy do sąsiada, bo taka jest szczególnie, jeśli chodzi na przykład o środki transportowe. Także tu wiele możliwości. Poza tym struktura, jeśli chodzi o kto to są pracodawcy. 80% polskiego eksportu wychodzi z firm, gdzie jest kapitał zagraniczny, z udziałem kapitału zagranicznego. No trzeba się na tym głębiej zastanowić. To ja wiem, to jest pokłosie 20 par lat tej prywatyzacji szalonej w latach 90. bez pomyślenku. Ja na przykład jeżdżę często na Słowację, w góry Słowacja, Czechy, Węgry i patrzę jak na Węgry. Tam to dzisiaj to funkcjonuje. Teraz powoli prywatyzują. Nie było tego szalonego upadku od razu. Bo patrzcie na system bezrobocia w Polsce, gdzie jest największy? Po terenach papagerowskich, tam gdzie były te województwa. I to trudno się tym ludziom poodnajdywać. Tam jeszcze jest pokoleniowo to bezrobocie w tej chwili.
Jest to no jak ono już problem. Jest strukturalne, to jest praktycznie...
Ja panie prezesie nie na darmo powiedziałem z tym zorganizowaniem, dlatego że właśnie bo urzędnik to, tu tego urzędnika trudno przekonać, tu tego polityka trudno przekonać, ten polityk ma taki pomysł, ten tam taki. Mi się marzy model, żeby silnie zorganizowani pracownicy i silnie zorganizowani pracodawcy sami ustalali między sobą swoje relacje, reguły gry, a państwo stwarzało do tego warunki. Żebyśmy raczej rozmawiali o układach zbiorowych, o takich standardach
jestem
całych branż.
Oczywiście.
Tylko, że jeżeli mamy dzisiaj pracodawców, którzy nie mają tak zwanej zdolności układowej, nawet jak się nazywają reprezentatywnymi, to nie oznacza to, że mogą z nami zawrzeć na przykład układ zbiorowy dla branży handlowej. Bo takie sieci jak Lidl czy Biedronka nie są w żadnej organizacji pracodawców i nikt im nie może tego narzucić. Więc to jest jakiś kierunek. Bierzmy to państwo w swoje ręce, bo dzisiaj mamy taką gospodarkę zdominowaną właśnie przez zachodnie koncerny, gdzie my jesteśmy właściwie montowniami. Tak. Nie mamy przemysłu motoryzacyjnego, my montujemy samochody dla innych. Nie mamy AGD, montujemy
ale
to dla innych.
Ale mamy duży przemysł automotive, rzeczywiście pracujący na rzecz no, niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego.
Ale to nie jest know-how. Czym się różni taki nie, Solaris to jest, na przykład?
To jest wsteczne, oczywiście.
Czym się różni Solaris od takiego Fiata na przykład? No tym, że Fiat postawił tu swoją fabrykę ze swoimi urządzeniami i jeszcze płaci 3 razy mniej naszym pracownikom niż za to samo niż Włochom. A Solaris wymyślił od zera swoją firmę, buduje, projektuje od zera swoje autobusy na najwyższym światowym poziomie.
To jest techniczna Polska.
Dokładnie. To jest coś, co straciliśmy na przykład w związku ze stoczniami.
Moglibyśmy długo dyskutować. Czas nas niestety goni. Ja poproszę państwa dosłownie po pół minuty. Z najnowszych badań wynika, że Polacy nagle uważają, że dzieje się lepiej, oceniając swoją własną sytuację, są większymi optymistami niż byli w przeszłości. My tu mówimy o tylu aspektach, źle tworzone prawo na ostatnią chwilę, na łapu-capu, chaos w niektórych właśnie kwestiach prawnych. Jak państwo sądzicie, jaki jest jeden czy dwa najważniejsze czynniki decydujące o tym, że Polacy jednak otoczenie postrzegają lepiej? Ale przepraszam, tak po 30 sekund dosłownie.
Ja myślę, że to jest efekt rozdawnictwa, z którym mamy ostatnio do czynienia. I jeśli nagle całe rzesze ludzi dostały chociażby 500+, to na pewno ich samopoczucie wzrosło. Natomiast jeśli spojrzy się chociażby w to, że jesteśmy coraz bardziej zadłużonym krajem i zaraz dojdziemy do biliona długu, to myślę, że to już nie jest taki optymizm.
Ja bym się zgadzał tutaj z panią, że jest to jakieś chwilowe. Myślę, że to, co w tej chwili się dzieje, zahamowanie inwestycji i prawdopodobnie za trzeci kwartał to będzie 2% tylko wzrostu PKB. Ta opinia się zmienią za rok, bo to jeśli ja projektowałem, nie projektują, projektów nie będzie za rok, dwa. Przetargów nie ma, zanim to się rozkręci, to
będzie trudniejsza chwila.
Źle to widzę w najbliższych miesiącach.
To nie będzie tymczasowe, dlatego że nie tylko programem 500+, ale też paroma innymi rozwiązaniami i kilkoma, które są jeszcze w kolejce, tak naprawdę naprawiono trochę głęboką niesprawiedliwość, która była, funkcjonowała. I to nie jest tylko kwestia rozdawnictwa, bo nagle wiele gospodarstw rodzinnych może trochę spokojniej spojrzeć na swoje budżety i na swoje funkcjonowanie. I ja myślę, że to jest trwały trend. A zresztą jakby wyglądało nasze PKB, gdyby nie 500+, przy takim słabym eksporcie? To
proszę,
jest osobny temat.
Proszę zauważyć, jak skrajne poglądy Studio Radia Gdańsk. Jesteśmy radiem publicznym, przedstawiamy jak najszerszą paletę tych poglądów, a dzisiaj bardzo różne poglądy w naszym studiu ogłosili Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
Dziękuję bardzo za
Izabela
zaproszenie.
Grajek, przedsiębiorca
Dziękuję
Spin
bardzo.
PR i Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.